Desygnowana na premiera, obecna marszałek Sejmu ogłosiła dziś skład nowego gabinetu, czyli nowego rządu, i już możemy oceniać skład tego rządu, możemy oceniać, nie wiem jak to powiedzieć, pewne kierunki, które zostały już tutaj albo nie zostały wyznaczone. Jaka jest tutaj filozofia tych właśnie powołanych 5 nowych ministrów i reszta została ze starego składu. Chciałem się połączyć z panem przewodniczącym klubu PiS-u, ale jakieś mamy problemy, może się uda za chwilę. Teraz natomiast mam połączenie z panem posłem Zbigniewem Ziobro, liderem Solidarnej Polski. Witam serdecznie, panie pośle, panie prezesie, na antenie Radia Maria.
Witam serdecznie ojca i witam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i właśnie, jak pan ocenia te pierwsze informacje na temat tego nowego rządu, który przed nami?
Te decyzje personalne, o których usłyszeliśmy, tak naprawdę są świadectwem dwóch rzeczy. Po pierwsze, siły frakcji wewnątrz Platformy Obywatelskiej, które wymusiły na pani Ewie Kopacz określone decyzje personalne. Myślę tutaj na przykład o panu Cezarym Grabarczyku jako przyszłym ministrze sprawiedliwości, czy panu Schetyn jako ministrze spraw zagranicznych. No bo wiemy, że to nie jest klucz kompetencji. I po drugie właśnie słabości z kolei pani premier Kopacz, która nie kierowała się kluczem wiedzy, doświadczenia, merytorycznych umiejętności poszczególnych kandydatów, ale właśnie wyłącznie siłą tych rozmaitych frakcji, godząc się na zgniłe kompromisy wewnątrz obozu władzy. To jest efekt więc tak naprawdę rezultat z jednej strony koteryjnej gry wewnątrz Platformy Obywatelskiej, z drugiej zaś słabości premier Kopacz. To też jest zapowiedź, że nie można po tym rządzie spodziewać się niczego szczególnego, niczego dobrego, co raczej nie zaskakuje, ale będzie to rząd, który weźmie, że tak to ujmę, na przeczekanie do wyborów, starając się uprawiać politykę propagandy i PR-u, do czego przyzwyczaił nas już jej poprzednik, pani premier Kopacz. Myślę, że będzie miała tu i suflerów, którzy będą starali się pomóc jej taką politykę prowadzić. Zobaczymy, jakie będą tego efekty.
No właśnie, panie ministrze, no bo skoro na przykład bierze się do rządu Grzegorz Schetyna czy Andrzej Halicki, to są osoby, które do tej pory były takimi, no troszeczkę osądzającymi, prawda, poczynania pana Tuska czy niektórych głównych polityków Platformy. I teraz wiadomo, gdyby odmówili, no to powiedzą, będzie opinia, nie macie teraz prawa krytykowania, bo nie chcecie wziąć odpowiedzialności. Wzięli odpowiedzialność, mają usta zamknięte. To jest bardzo taki tutaj, no ciekawy taki ruch, prawda, jak w szachach.
To prawda, mają usta zamknięte, ale też mają możliwość budowania siły swojego zaplecza politycznego wewnątrz Platformy Obywatelskiej, co na dłuższą metę może być dla pani Kopacz niezwykle, niezwykle groźne środowiska. Przypomnę, że pani Kopacz była stronniczką absolutnie oddaną i lojalną pana byłego premiera Tuska. I dlatego była skonfliktowana bardzo mocno z tymi ludźmi i środowiskami wewnątrz Platformy. Donald Tusk, mając znacznie silniejszą pozycję, mógł sobie pozwolić na marginalizację swoich oponentów i przeciwników, coraz większą zresztą, która na oczach opinii publicznej przecież działa i postępowała. Pani Ewa Kopacz w odróżnieniu od swojego poprzednika nie ma tej siły, przeciwnie jest osobą słabą i zdaje sobie sprawę ze swojej słabości, co może jest jej jedyną zaletą. I dlatego też idzie na tak daleko idące kompromisy, które na pierwszy rzut oka, na pierwszą chwilę rzeczywiście przynoszą ten efekt, o którym ojciec chciał powiedzieć, że oni będą mieli związane usta, będą musieli się czuć jakimś związani lojalnie w ramach jednego rządu, współodpowiedzialni za jego wynik, ale na dłuższą metę będą w sposób oczywisty budować swoje zaplecze polityczne wewnątrz Platformy konkurencyjne wobec pani Kopacz, co w przyszłości, zwłaszcza jak potknie się noga w wyborach samorządowych, w wyborach parlamentarnych, może dla niej oznaczać same złe wieści. Ale ona nie miała wyjścia, ona musiała się z tymi oponentami dogadać, bo zdawała sobie sprawę, że sama nie jest w stanie sobie poradzić, że sytuacja i kondycja Polski jest bardzo zła. W związku z tym, żeby uprawiać propagandę sukcesu, by znowu zakłamywać tą rzeczywistość, chciała uspokoić tą sytuację wewnątrzfrakcyjną w Platformie, stąd te decyzje personalne.
No właśnie, pan jako były minister sprawiedliwości, no, nie ma Marka Biernackiego, jest Cezary Grabarczyk, pan już o tym wspominał. Nie wiem, jakie ma wykształcenie pan Cezary Grabarczyk, ale to też chyba jednak no, było głośno kiedyś mówiono, że on prowadzi tak zwaną spółdzielnię, prawda, wewnątrz Platformy, gdzie te stanowiska się są tam gdzieś rozdawane i tak dalej. To też jest, no...
Tak, niestety. Pan Cezary Grabarczyk, choć jest prawnikiem z wykształcenia, ale nie jest znany ze swoich kompetencji, jeżeli chodzi o obszar prawa spółdzielczego. To jest bardzo ważna dziedzina prawa i polskiej rzeczywistości wymagająca zasadniczej zmiany i reformy na lepsze, bo jest tam wiele nieprawidłowości i patologii, o których często mówią mi wyborcy w czasie spotkań i tutaj zmiana byłaby potrzebna, ale niestety spółdzielnie kojarzą się z panem Grabarczykiem nie z powodu jego znajomości zagadnień w tym obszarze skomplikowanego prawa spółdzielczego, ale z uwagi na jego spółdzielnię polityczną, którą zbudował wewnątrz Platformy Obywatelskiej, bo tak się nazywa ta jego frakcja, spółdzielnia, on jest prezesem tejże spółdzielni i właśnie jako prezes spółdzielni został wyniesiony na urząd ministra sprawiedliwości poprzez siłę szabel, które tam za nim stoją i optują. Ma równoważyć wpływy pana Grzegorza Schetyny. Więc w żadnym razie kompetencje, w żadnym razie kwalifikacje, w żadnym razie znawstwo z obszaru wymiaru sprawiedliwości, ale wyłącznie właśnie te polityczne przymioty, o których wspomniałem, wewnątrzplatformerskie spowodowały, że objął ten urząd. Jeśli coś można się spodziewać, to tylko złych rzeczy po panu ministrze Grabarczyku, bo znane są mi jego poglądy w obszarze prawa, walki z przestępczością, państwa prawa. No, to są poglądy, które dalece odbiegają od tego, co moglibyśmy nazwać przyzwoicie działającym polskim państwem. Więc to nie jest dobra wiadomość. Co by nie powiedział panu Biernackim, ja byłem krytyczny wobec jego defensywy, wobec niektórych posunięć legislacyjnych, z którymi się nie zgadzałem. Tym niemniej on jakieś cele sobie stawiał. Natomiast pan Grabarczyk takowych nie ma, a jak będzie podejmował jakieś incydentalne pod wpływem emocji i chwili decyzje, to będą to, znając jego poglądy, raczej złe niż dobre decyzje. Więc jest to zła wiadomość. A jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że nowym ministrem spraw wewnętrznych została pani, której nikt nie zna, dzisiaj jak echo odbija się tutaj w Sejmie pytanie, kto to? To jest właśnie pytanie, tak jak żartuję, pod adresem nowej pani minister, która nie jest znana ze swojej działalności publicznej szerszej, a tym bardziej z kwalifikacji, kompetencji w obszarze spraw wewnętrznych, za które ma odpowiadać, to rodzi się też pytanie, co z tego wyniknie. No, niestety odpowiedzi nie są tutaj optymistyczne, więc trzeba mieć nadzieję, że ten rząd nie będzie długo trwał. To jest taki rząd przetrwania i przyjdzie czas na nowe wybory. I miejmy nadzieję, że porozumienie na prawicy nabierze realnego kształtu, stanie się faktem i nada siłę procesom wyborczym, które sprawią, że będzie w przyszłości nowy, uczciwy, przyzwoity rząd.
No właśnie, gdzieś tam czytałem, że to jest pani, która pomagała w różnych programach takich kanapowych, kobiecych, pani marszałek występować. Nieraz była takim wsparciem, jakby powiedzieć, nie wiem, logistycznym, czy...
Ręce opadają, no bo nawet jeżeli idziemy na wybory, mając ogromny szacunek dla takich funkcji jak wójt, prawda, bo to jest bardzo ważne zadanie, to zawsze przecież kierujemy się przy wyborze takiej osoby kompetencjami, doświadczeniem, przekonaniem uczciwości kandydata, bo przecież będzie rozstrzygał o ważnych dla mieszkańców sprawach, jest to funkcja odpowiedzialna, ale przecież ranga ministra spraw wewnętrznych, który jest odpowiedzialny za skalę całego kraju, całego państwa w obszarze spraw wewnętrznych, jest jakże większa i tym bardziej przecież oczekiwalibyśmy tutaj doświadczenie, kompetencji, jakiejś wizji o takiego przyszłego ministra, no a tutaj dowiadujemy się, że jest to pani, która gdzieś tam plotkuje od czasu do czasu
z panią premier. No bo jest taka kwestia, przecież minister, pan dobrze o tym wie, musi być człowiekiem też bardzo takim mocnym, nieraz umiejącym powiedzieć premierowi swoje zdanie, nawet o coś tam się wykłócić dla swojego resortu, no bo tak to nieraz bywa, że trzeba stanąć bardzo mocno, jeśli się kieruje danym sektorem, prawda? I to jest zrozumiałe.
Oczywiście, tu i ta siła i kompetencje jest potrzebna w dwóch kierunkach i w relacji z premierem, która czasami jest potrzebna, aby być asertywnym i domagać się jakiejś decyzji czy forsowania, czy nawet środków finansowych na jakieś konkretne zadania, ale też w relacji ze swoimi podwładnymi, dlatego że przecież są różni ludzie, którzy pracują na niższych stanowiskach, nie zawsze kierują się motywami szlachetnymi, czasami są prowadzić w błąd, oszukać, zalukrować, pokazać fakty i rzeczywistość inaczej niż ona jest. I tutaj potrzebne jest pewne doświadczenie, pewna wiedza merytoryczna, aby można było oddzielić ziarno od plew, aby można było podjąć właściwe decyzje, a nie być wodzonym za nos. No taka pani minister, jeśli będzie miała podejmować decyzje w sprawach ważnych w obszaru bezpieczeństwa, czy oddziałania policji albo służb specjalnych, w sytuacji jakiejś zawieruchy za naszymi granicami, to ma szczególne znaczenie, no to przecież ona może być całkowicie ubezwłasnowolniona przez podległych jej urzędników, którzy nie zawsze kierują się szlachetnymi zadaniami, do tego nie są politycznie rozliczani. Więc to jest bardzo niebezpieczny eksperyment, który tu jest nam zgotowała Platforma Obywatelska i pani Kopacz. Ale to, jeszcze raz podkreślam, jest świadectwem jej słabości. Jest świadectwem jakichś takich dziwnych decyzji wynikających z gry rozmaitych frakcji, to już Platformy, i może chciała się czuć bardziej komfortowo i mieć jako ministra swoją przyjaciółkę, z którą czasami ucinała sobie miłe rozmowy. Tak. No ale nie w ten sposób buduje się kompetentny, przyzwoity rząd, który musi stawiać czoła wyzwaniom, które dziś stoją przed Polską.
To są takie pierwsze oceny, takie pierwsze jakby spojrzenia. Jeszcze jedno pytanie, panie ministrze, panie pośle. Czy widzi pan tutaj jakąś mocną rękę Donalda Tuska, jeśli chodzi o kreację tego rządu, czy raczej jest to, możemy powiedzieć, że zostawił to wszystko, to zabawki i się przeniósł już do inny świat?
Brukselski. Wydaje mi się, że Donald Tusk zdał sobie sprawę z słabości swojej następczyni, słabości merytorycznej też i politycznej, i tak to ujmę nieładnie kolokwialnie, odpuścił tą sprawę, no bo przecież cała jego polityka, strategia wewnętrzna polegała na budowaniu swojej niepodważalnej pozycji poprzez osłabianie rozmaitych frakcji wewnątrz Platformy, poprzez eliminowanie wręcz takich brutalnych ludzi związanych z Schetyną, samego Schetyny. A tu i mamy całkowity zwrot, ale ten zwrot jest rezultatem, podkreślam jeszcze raz, nieumiejętności, nieporadzenia sobie z taką sytuacją na wzór Tuska przez panią Ewę Kopacz, bo to jednak nie ten kaliber kompetencji i nie te umiejętności, więc sądzę, że on jednak sobie tą sprawę już gdzieś tam odpuścił, zdając sobie sprawę, że pani Ewa Kopacz nie podoła, więc by na stanowisku premiera została jednak osoba z jego najbliższego okręgu, osoba najwyższego zaufania, no bo taką jest pani marszałek Kopacz, i stąd zresztą wynika jej kariera, właśnie poprzez bezwzględne podporządkowanie Donaldowi Tuskowi i wzajemne zaufanie tych państwa, to musiał zgodzić się pewnie na tego rodzaju ustępstwa, zwłaszcza, że wywierał tutaj naciski, o czym wiemy, Pałac Prezydencki, znaczy konkretnie pan prezydent Komorowski, domagając się pewnych ustępstw na jego rzecz, między innymi tutaj zmiany na stanowisku ministra spraw zagranicznych, chodzi o Sikorskiego. Więc sądzę, że to jest, jeszcze raz podkreślam, świadectwo słabości pani Kopacz, a Donald Tusk no już gra gdzie indziej, myśli o innych celach i niespecjalnie przejmuje się tą sytuacją kraju, który pozostawia w bardzo złej kondycji i obejmuje funkcję niezwykle dobrze płatną, bo tam zarobki są jeden z najwyższych w ogóle w Europie na poziomie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale pozostawia kraj z wieloma problemami, ogromnie zadłużony, i Polskę, która po raz pierwszy znalazła się w obliczu realnego zagrożenia, że za naszą granicą toczy się prawdziwa wojna. Myślę, że żaden liczący się i szanujący europejski premier w takiej sytuacji nie porzuciłby urzędu premiera i nie zostawiłby własnego kraju na rzecz jakiejś synekury, która może ma charakter prestiżowy, ale nie jest związana z żadnymi decyzjami, bo wbrew temu, co opowiadają polskie media, funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej nie jest związana z żadnymi konkretnymi kompetencjami, i to nie jest sprawiedliwe, jeśli porównuje się tą funkcję do urzędu prezydenta w Polsce, bo prezydent w Polsce może dużo więcej niż przewodniczący Rady Europejskiej. Prezydent może stawiać weto, ma wpływ na decyzje personalne między powołaniem członków rządu, a przewodniczący Rady Europejskiej jest tylko takim sekretarzem, który obsługuje poszczególnych przywódców państw, więc ma funkcję bardziej techniczną, reprezentacyjną i w żadnym sensie decyzyjną. Natomiast jest bardzo płatną i prestiżową osobiście. I żaden, podkreślam jeszcze raz, liczący się premier w sytuacji bezpośredniego zagrożenia wojną za granicą kraju nie zdecydowałby się porzucić urzędu premiera na rzecz nawet tak intratnej synekury, jak zrobił to Donald Tusk. To pokazuje tylko na jego słabość, bo dużo więcej mógłby wywalczyć i miał dużo silniejszą pozycję, zasiadając w tej samej Radzie jako premier, bo wtedy mógł zastosować weto na przykład wobec każdej decyzji. Jako przewodniczący nie może zastosować weta ani zablokować żadnej decyzji. Więc krótko mówiąc, to jest mit kreowany przez media, że to jakaś wielka funkcja. Podobnie jak było z przewodniczącym Buzkiem, mówiono, że tutaj Europa jest już nasza, tak naprawdę pełni tylko funkcję reprezentacyjną i nic z tego dla Polski nie wyniknęło. Mówię o panu Jerzym Buzku. Niestety przewiduję, że podobnie będzie sytuacją pana Donalda Tuska.
Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz, ocenę. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nasz gość, pan poseł, europoseł kiedyś, minister sprawiedliwości kiedyś, Zbigniew Ziobro, teraz lider Solidarnej Polski, był naszym gościem. Dziękujemy.